Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry, a to audycja, w której przypominamy nieznane dotąd wydarzenia, relacjonujemy też ważne rocznice. I dziś w pierwszej części audycji relacja z konferencji Chrześcijańskie Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. To konferencja, która odbyła się w seminarium w Paradyżu. Rozpoczynała ona diecezjalne i wojewódzkie uroczystości z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Powiemy też o tragicznych rocznicach. Rocznicy mordów Jedwabnem oraz rzezi wołyńskiej. A na początek, tak jak już zapowiedziałem, Chrześcijańskie Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej to tytuł konferencji, którą zorganizowano w seminarium w Paradyżu. Rozpoczynała ona lokalne uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski. Podczas tej konferencji wiele historycznych referatów dotyczących początków chrystianizacji jeszcze w czasach średniowiecza organizacji Kościoła katolickiego, między innymi po II wojnie światowej. Przygotowaliśmy dla Państwa fragmenty kilku najciekawszych referatów. W pierwszej kolejności profesor Joanna Karczewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która mówiła o początkach organizacji kościelnej na obecnej ziemi lubuskiej, między innymi o działalności braci międzyrzeckich.
Przyjęcie chrześcijaństwa było czynnikiem państwotwórczym. Rozumiał to Bolesław Chrobry i jednym z jego starań było ugruntowanie i rozwój organizacji kościelnej w państwie polskim. Takie między innymi cele przyświecały mu, gdy czynił starania o sprowadzenie do Polski mnichów eremitów od świętego Romualda. Hagiograf świętych pięciu braci męczenników, Brunon z Kwerfurtu, pisał, że inicjatywa zaproszenia mnichów i założenia dla nich klasztoru wyszła od cesarza Ottona III. Z kolei kilkadziesiąt lat późniejszy przekaz Piotra Damianiego informuje, że to Bolesław Chrobr prosił cesarza o pośrednictwo u świętego Romualda, aby ten skierował mnichów do Polski. Właściwie jeden przekaz nie wyklucza drugiego. Obaj władcy na pewno ustalili sprawę pomiędzy sobą, a okazja ku temu była choćby na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 roku. Poza utrwaleniem chrześcijaństwa w młodym państwie piastowskim trzeba wskazać na jeszcze jeden cel zbieżny i dla Bolesława Chrobrego, i dla cesarza Ottona. Była to chrystianizacja pogańskich wieletów z Połabia, bo ci stanowili zagrożenie dla obu władców. Cesarz mógł być w tej sprawie, w sprawie sprowadzenia mnichów, pośrednikiem. Miał większą moc sprawczą, przebywał w Rawennie, w okolicy której, w Pereum, znajdował się klasztor kierowany przez świętego Romualda. Nakłonienie świętego Romualda, aby skierował mnichów do państwa Bolesława Chrobrego, nie było łatwe, bo Romuald był niechętny prośbie. Jak pisał Piotr Damiani, tu cytat, nie dostrzegał bowiem w tak budzącym obawę przedsięwzięciu woli Boga i dlatego powierzył to nie swojemu, lecz raczej braci osądowi. Koniec cytatu. W gronie eremitów znaleźli się jednak dwaj śmiałkowie, którzy podjęli się misji. Byli to bracia Benedykt i Jan. Przybyli oni do Polski w 1002 roku. Byli oni przedstawicielami możnych italskich rodów, którzy przywdziali benedyktyński habit i wybrali pustelnicze życie w Pereum zgodnie z zasadami głoszonymi przez świętego Romualda. Los powiódł ich stamtąd do dalekiego słowiańskiego kraju, w którym, cytat, zbudowali klasztor tam, gdzie piękny las nadawałby się na pustelnię, w kraju chrześcijańskim, w pobliżu granicy z poganami. Koniec cytatu. Ten fragment żywota pięciu braci przynosi dwie istotne informacje. Bracia działali już w kraju chrześcijańskim, ale w pobliżu granicy z poganami, bo chciano przecież, aby podjęli się pracy misjonarskiej wśród tychże pogan. Zresztą jest to także ważna wskazówka dotycząca lokalizacji Remu, o czym dalej będę mówiła. Do braci Benedykta i Jana przyłączyli się bracia rodzeni Izak i Mateusz, którzy pochodzili ze słowiańskiej ziemi, jak mówi źródło. Również i oni byli przedstawicielami możnego, tyle że już miejscowego rodu. Ich towarzyszem, a piątym bratem w męczeństwie był Krystyn, ich kucharz. Bolesława Chrobrego z pewnością urandowało przybycie mnichów. Wiadomo, że otoczył ich erem opieką, a wrazem dbałości księcia o mnichów był też dar 10 funtów srebra, które przekazał Benedyktowi na podróż do Rzymu. Ten jednak zwrócił srebro księciu, bo jego posiadanie było wbrew zasadzie mniejszego ubóstwa. Wiadomo jednak z żywota pięciu braci, że wiadomość o tym darze ściągnęła na mnichów nieszczęście. Zostali oni napadnięci w Eremie przez rabusiów chcących zrabować srebro. Podczas napaści wszyscy bracia zostali zabici, spośród nich tylko Krystyn próbował się bronić, a pozostali przyjęli śmierć z pokorą. Data tego wydarzenia wzbudzała w literaturze historycznej różne kontrowersje, jednak jak przekonująco przedstawił to na podstawie analizy źródeł Kazimierz Jasiński, nastąpiło to w nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku, około północy. Trudniej jest ustalić chronologię pogrzebu pięciu braci męczenników. Żywot braci Pióra Świętego Brunona z Kwerfurtu mówi, że biskup, a był nim wspomniany Unger, został powiadomiony o śmierci eremitów trzeciego dnia po morderstwie i przybył, aby pochować ciała eremitów. Skoro Brunon podaje jako datę śmierci eremitów 11 listopada, to trzeci dzień oznacza 13 listopada i wtedy byłaby to też data pogrzebu. Jest to prawdopodobna, ale nie jedyna możliwa interpretacja daty pogrzebu, a ma to związek z dokładnym ustaleniem miejsca śmierci pięciu braci, które również było bardzo różnie identyfikowane, choć ostatnio historycy w zdecydowanej większości uważają, że chodzi o bliskie okolice Międzyrzecza, a dokładnie obecną wieś Święty Wojciech. Okrutna śmierć mnichów wywołała u miejscowej ludności pewien lęk. Choć bracia zapewne swoim życiem zdobyli szacunek mieszkańców, to jednak byli oni przybyszami osiadłymi w Eremie od niedawna, cieszącymi się opieką książęcą, no i byli kapłanami nowej wiary, której znajomość była raczej powierzchowna. To wszystko mogło wzbudzać bojaźń. Po ich męczeńskiej śmierci, tu cytat znów, żaden z wieśniaków nie śmiał się zbliżyć, nie ośmielając się dotknąć ciał świętych. Taka postawa mogła wynikać nie tylko z przekonania o męczeństwie braci, ale też z lęku przed ewentualnymi konsekwencjami i reakcją księcia. Miejscowa ludność nie podjęła działań zmierzających do pogrzebu, a jedynie rozgłaszała nieszczęsną wieść. Należało też powiadomić zwierzchność duchowną. Jak pisze Brunon, trzeciego dnia można było donieść o tym miejscowemu biskupowi. Organizacja pogrzebu męczenników za wiarę, bo za takich od razu zostali uznani bracia, była wydarzeniem poważnym o dużej randze. Stali się oni przecież pierwszymi męczennikami za wiarę na polskiej ziemi. Nie można też pominąć w tej sytuacji pewnego czynnika propagandowego wynikającego z tego wydarzenia, w tym przede wszystkim cudów zdziałanych za wstawiennictwem pięciu braci męczenników. Szczególnie warto przytoczyć słowa o jednym z tych cudów. Cytuję. Gdy weszło wojsko króla Sasów, o północy ujrzano nad owym kościołem jakby ogromny, jasny krąg, który długotrwałym światłem zalewał cały dziedziniec. Tak święci mieli chronić ziemię, na której zginęli, swoją ziemię. Dużo kontrowersji, a co za tym idzie hipotez, wzbudziła w nauce lokalizacja klasztoru eremitów. To, co jest pewne, to fakt, że znajdował się on w diecezji poznańskiej. Na pogrzeb eremitów przybył bowiem miejscowy biskup Unger. Uczeni wymieniają przede wszystkim też trzy miejscowości jako potencjalne lokalizacje. To jest Międzyrzecz i jego najbliższe okolice, Kazimierz koło Szamotu i Kazimierz Biskupi koło Konina. Zdecydowanie więcej zwolenników ma oczywiście lokalizacja Eremu w Międzyrzeczu bądź jego najbliższym sąsiedztwie. Jest na to sporo przekonujących argumentów. Zacznijmy od przekazu Tietmara, który w swojej kronice przytacza najdawniejszą wzmiankę o Międzyrzeczu w kontekście opisu przemarszu wojsk króla Niemiec Henryka II w 1005 roku. Cytuję. Król ruszył stąd dalej i przybył do opactwa Międzyrzeczu, gdzie postanowił obchodzić z największą, z jaką tylko mógł czcią, doroczne święto Legionu Tebaickiego. Równocześnie starał się zapobiec temu, by ani klasztor, ani mieszkania nieobecnych mnichów nie poniosły żadnej szkody ze strony naszych. Koniec cytatu. Międzyrzecz, w tym źródle określony jako Mezericji, był położony przy ważnej arterii komunikacyjnej, a znaczenie strategiczne grodu międzyrzeckiego jest bezdyskusyjne. Jednocześnie wokół była utrzymywana charakterystyczna pustka osadnicza, która łącznie ze sprzyjającymi warunkami naturalnymi mogła stanowić strefę ochronną przed napaścią z zachodu. Ze względu na takie walory wybór Międzyrzecza czy też jego okolic najbliższych na lokalizację klasztoru był słuszny i niejako samonarzucający się. Poza tym powstanie klasztoru w takim miejscu miałoby za zadanie szerzenie wiary na puszczy i działanie cywilizacyjne na tym terenie. Działanie skierowane na tych już ochrzczonych, ale i na pogan. Międzyrzecz był skomunikowany z ośrodkami władzy państwa piastowskiego, ale też z krajami ościennymi. Jednak odległość, jaka dzieliła Międzyrzecz od Poznania, uniemożliwiała szybkie przesłanie wiadomości o śmierci mnichów i przybycie biskupa na ich pogrzeb. A to dodatkowo przemawia za lokalizacją klasztoru pod Międzyrzeczem. Nowsza literatura zajęła się dokładniejszą lokalizacją klasztoru pięciu braci i już przekonująco wykazała, że znajdował się on w dzisiejszej wsi Święty Wojciech. Przytacza literatura historyczna następujące argumenty. RM był położony w zacisznym ustroniu o żyznej glebie, położony około 1,5 kilometra od silnego grodu w Międzyrzeczu, który mógł zapewnić obronę w razie niebezpieczeństwa. Taka siedziba klasztoru spełniała też wskazania reguły. Eremici świętego Romualda preferowali ustronia i góry. Jakkolwiek jest to najprawdopodobniejsza lokalizacja klasztoru, to jednak najnowsze badania archeologiczne jednoznacznie nie potwierdzają takiego umiejscowienia Eremu. Jeśli chodzi o dwie inne hipotezy co do lokalizacji klasztoru, to umiejscowienie go w Kazimierzu pod Szamotułami wynika z późniejszych, już XIII-wiecznych wzmianek rocznikarskich. Natomiast w Kazimierzu Biskupim istnieje sanktuarium szerzące kult pięciu braci. Ma ono jednak charakter wtórny i powstało najprawdopodobniej w XVI wieku.
Profesor Joanna Karczewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego o początkach organizacji kościelnej na ziemi lubuskiej, o nowszej historii Kościoła, o tej historii po II wojnie światowej wiemy z kolei z archiwów, zarówno z archiwów diecezjalnego, jak i archiwów państwowych. O ciekawostkach zgromadzonych w archiwum w Gorzowie opowiadał jego dyrektor Dariusz Rymar.
Jak wiadomo, w roku 75 powstało województwo gorzowskie. Po jego likwidacji w roku 1998 w naturalny sposób do archiwum państwowego trafiły akta Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Wcześniej na skutek przemian politycznych i reform w zasobie gorzowskiego archiwum znalazły się akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz Administracji Terenowej Stopnia Podstawowego, która zakończyła działalność wraz z pierwszymi wyborami samorządowymi, które miały miejsce 27 maja 1990 roku i to pociągnęło za sobą przekazanie również akt do Archiwum Państwowego. Jeśli chodzi o te lata 45-75, to tego typu dokumentacji można szukać właśnie w aktach szczebla powiatowego, czyli w tym czasie działały starostwa powiatowe, a potem prezydia powiatowych rad narodowych, a także w aktach prezydium miejskiej rady narodowej, wcześniej zarządu miejskiego. Tak nazywamy ten twór działający w latach 45-50, a potem właśnie prezydium miejskiej rady narodowej, czyli lata 50-73. To są te najważniejsze miejsca, w których można znaleźć materiały dotyczące spraw kościelnych. Wśród tych materiałów można natrafić na akta związane z początkiem działalności kościoła na terenie Gorzowa, a zatem na terenie północno-zachodniej części kraju, bo Gorzów był centrum diecezji, no, mówimy o roku teraz 45, centrum diecezji, to nie była formalnie diecezja, ale de facto administrator administrujący tym obszarem miał uprawnienia biskupa diecezjalnego. To była diecezja, która obejmowała 1/7 terytorium kraju z takimi ośrodkami jak Słupsko, Szalin, Szczecin, Zielona Góra, Piła. No w Gorzowie był ośrodek tej jednostki administracyjnej. A zatem w zespole zarządu miasta Gorzowa znajdują się na przykład informacje sporządzone w roku 1946 i przesłane do zarządu miejskiego w Gorzowie dotyczące początków działalności kurii administracji apostolskiej, chóru katedralnego, dekanatu gorzowskiego oraz parafii świętego pod wezwaniem Świętego Krzyża. W aktach starostwa powiatowego gorzowskiego i zarządu miejskiego znajdują się także materiały dotyczące przejęcia budynku kościoła w Witnicy, przejęcia przez państwo Caritasu w latach, na przełomie lat 40. i 50. Są tu także materiały z okresu początkowego zwalczania kościoła przez państwo, na przykład dokumentacja z zaznajamiania z tak zwanym dekretem o ochronie wolności sumienia i wyznania z sierpnia 1949 roku. Jest również ciekawy dokument z 16 stycznia 1950 roku, w którym prezydent Gorzowa Andrzej Polus w charakterystycznej retoryce dla tamtego okresu informuje Urząd Wojewódzki, to coś właściwie dla słuchaczy tego miejsca. On informował w styczniu 50 roku Urząd Wojewódzki, że wychowankowie, tu cytat, wychowankowie i wykładowcy wyższego i niższego seminarium duchownego w Gorzowie rekrutują się z byłych obszarników i kupców. Natomiast wychowanków pochodzenia robotniczego jest bardzo znikoma ilość. Koniec cytatu. Są tu także materiały informujące o wymiarach podatkowych określanych przez administrację ogólną wobec instytucji kościelnych w latach 50. i 60. Podatki były jednym z instrumentów zwalczania kościoła przez państwo i stąd dokumentacja taka również się można znaleźć ją w aktach administracji. W aktach administracji znajduje swoje odbicie również walka władz z Kościołem w latach 60. Jak wiadomo, jej apogeum przypadało na okres obchodów milenijnych. Tu zwraca uwagę na jedna z sygnatur zawierająca sprawozdania przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Zenona Bauera z rozmów z gorzowskimi proboszczami w sprawie listów biskupów polskich do niemieckich. Z dokumentu tego wynika, że na 5 proboszczów, jacy ówcześnie funkcjonowali w Gorzowie, 3 byli krytycznie nastawieni do orędzia, a 1 popierał stanowisko biskupów, tylko 1. 5 proboszcz miał być zaproszony na spotkanie w terminie późniejszym i jego stanowisko nie zachowało się w aktach. Inne materiały z tego okresu dotyczą także innych rozmów przedstawicieli władz z proboszczami, kwestii naliczania właśnie podatków, likwidacji nauczania religii w szkołach, czy też procesji Bożego Ciała. Ja w tekście mówię, podaję konkretne sygnatury, w których można to odnaleźć. Tu je dla Państwa pomijam, by nie wchodzić w te szczegóły. I to jest ten pierwszy obszar, taki akt szczebla powiatowego z lat 50 do 75 roku. Drugim takim miejscem, którym można szukać materiałów dotyczących spraw kościelnych, są akta Wydziału do Spraw Wyznań, znajdujące się w zespole Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Tak jak wspomniałem, on działał w latach 1975-1998. Jest ono tyle ważny, ten zespół, że pomimo iż urząd działał od roku 1975, to znajdują się w nim akta od końca lat 40. XX wieku. Stało się tak z uwagi na liczne sukcesje. Teczki zakładane jeszcze w latach 40. w starostwach powiatowych, następnie były prowadzone w Wydziale do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, a po utworzeniu województwa gorzowskiego zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Obecnie akta tego Wydziału do Spraw Wyznań liczą 370 jednostek i obejmują lata 1946-1999, a więc daleko wykraczające poza okres funkcjonowania Urzędu Wojewódzkiego. Większość z tych zachowanych materiałów dotyczy Kościoła katolickiego, bo również w tym zbiorze są materiały dotyczące innych wyznań. Do najciekawszych materiałów należy zaliczyć tutaj 2 teczki dotyczące kontaktów z kurią biskupią oraz teczkę biskupa Wilhelma Pluty. Znajdują się w nich liczne notatki z rozmów urzędników z Wydziału do Spraw Wyznań lub przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, a potem wojewodów zielonogórskiego czy gorzowskiego z przedstawicielami Kościoła. Najczęściej był to biskup Pluta w tym okresie, od końca lat 50. do schyłku lat 80. W teczce osobowej biskupa Pluty znajdują się m.in. takie dokumenty jak ankieta personalna, życiorys, jego charakterystyka z roku 1948, z której dowiadujemy się o dotychczasowej pracy księdza Pluty, no jeszcze nie biskupa wtedy. Znajduje się tu chyba pierwsza charakterystyka księdza Wilhelma pełniącego obowiązki dziekana dekanatu Lubliniec, która jest jednoznaczna w swojej treści. Urzędnik starostwa powiatowego w Lublińcu napisał w niej o księdzu Plucie, że, i tutaj krótki cytat, w życiu społecznym udziału nie bierze, stosunek do Rady Narodowej wrogi, wpływ na parafian posiada bardzo duży, popularny, fanatyk na tle religijnym, w kazaniach porusza zagadnienia polityczne, nastawiając wrogo parafian do dzisiejszej rzeczywistości. Zagadnienia społeczne i gospodarcze przedstawia w złym świetle. Tu koniec cytatu. Z tej charakterystyki dowiadujemy się także, że ksiądz Pluta w towarzystwie spożywa alkohol, ale w małych ilościach, że lubi grać w karty oraz że ma radioodbiornik. W teczce znajduje się także ankieta i życiorys osobiście sporządzone przez księdza Wilhelma w październiku 1953 roku. Jest tu także akt ślubowania na wierność PRL podpisany 23 lutego 1954 roku. W materiałach Wydziału do Spraw Wyznań zachowały się również teczki osobowe innych duchownych. No na przykład księdza Władysława Sygnatowicza, to są czasami niektóre z tych nazwisk, to wybitne postaci Gorzowskiego Kościoła, księdza Stefana Dolnego, księdza Józefa Janickiego, księdza Mieczysława Rumińskiego, księdza biskupa Pawła Sochy, księdza Mieczysława Marszalika, księdza Lojzego Wojtali, Mariana Grażewicza, Antoniego Uglika, Jana Faraona, Czesława Śliwy i księdza Joachima Lemkę. W grupie tej znajdują się również materiały dotyczące przejmowania na własność przez Kościół obiektów sakralnych, co miało miejsce na początku lat 70. Władze przez wiele lat nie przekazywały oficjalnie majątku Kościołowi, który de facto Kościół zajmował, bo to był to jeden z elementów również nacisku na Kościół. Dopiero na początku lat 70. uległo to zmianie. Także sprawy związane z budownictwem sakralnym, dokumentacja związana z mianowaniami księży na administratorów parafii, wycinki prasowe związane z kościołem, korespondencja z biskupem Józefem Michalikiem. Najliczniejsza grupa w tym zbiorze to teczki parafii oraz, czyli dla każdej parafii tworzono taką osobną teczkę, gdzie gromadzono dokumentację, korespondencję z tą parafią, a także zgromadzeń zakonnych z terenu województwa gorzowskiego i zielonogórskiego. Teczki parafii zawierają jej charakterystyki, a także charakterystyki księży pracujących w danej parafii, korespondencję z władzami administracyjnymi dotyczącą na przykład rozbudowy sieci parafialnej, spraw budowlanych, zgód na przeprowadzenie procesji, także wycinki prasowe, jeżeli ukazywały się na temat jakiejś parafii. Dokumentacja dotycząca kościoła, znajdująca się w zasobie Gorzowskiego Archiwum Państwowego, jest dość liczna i zróżnicowana. Jej zdecydowana większość pochodzi z lat 1945-1989, a zatem z okresu wzmożonego zainteresowania działalnością kościoła ze strony państwa. Dokumentacja ta jest jednak jednostronna, sporządzana przez władze do swoich celów i fragmentaryczna i nie oddaje całokształtu relacji państwo-kościół. Jednocześnie jest nie do przecenienia jej wartość w badaniach nad wieloma aspektami funkcjonowania kościoła na ziemi lubuskiej po II wojnie światowej, no chyba na przykład kwestii własnościowych. Dokumentacja ta w istotny sposób dopełnia materiały Służby Bezpieczeństwa przechowywane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Gdy bracia potrafią żyć w zgodzie, hej. Bo życia tych, którzy nie należą nigdzie, są jak liście unoszone na wodzie, hej. A ja chcę budować życie na silnym fundamencie. Król stylacji, żywy Bóg na moim firmamencie. Wszystko to, co mam, ma nawet jeszcze trochę więcej. Zawdzięczam mojej rodzinie, to droższe od pieniędzy. Więc nigdy nie pozwolę, żeby brat żył w nędzy. Bóg błogosławi, skład wspiera, interes się kręci. Nikt nie zniszczy tej rodziny mimo swych intencji. Dlatego składam ci dzięki, hej. Dzięki Bogu wszyscy wciąż dają radę. Dzięki Bogu miłość wciąż niszczy zdradę. Dzięki Bogu dobro pokonuje zło. Dzięki Bogu, że jest zawsze obok kto szło. Jestem spokojny, bo pamiętam, że mam bliskich, co nie zawrócą, kiedy grunt się stanie śliski. I nie zostawią, gdy straty przekroczą zyski. Wszyscy za jednego, tak, jeden za wszystkich. Kimże bym był, cóż bym zrobić mógł? Bez mych bliskich, u nich wielki zaciągnięty dług. Razem nigdy nie zginiemy pośród dróg. Co nas jeszcze czeka, wie to tylko Bóg. Bo tylko solidarność może scalić społeczeństwo. Obojętność i egoizm to nasze przekleństwo. Kiedy ktoś wyciąga rękę, bracie, proszę weź ją i kochaj ludzi na ulicy, ocal człowieczeństwo. Miłość to pytanie i odpowiedzi ty wiesz to. W filozofię diabła zwalczaj zawsze myślą trzeźwą. Wolność zaczyna się w twojej głowie, wiem to jedno. To mego życia jest treścią, hej. Dzięki Bogu wszyscy wciąż dają radę. Dzięki Bogu miłość wciąż niszczy zdradę. Dzięki Bogu dobro pokonuje zło. Dzięki Bogu, że jest zawsze obok ktoś łą. Jestem spokojny, bo pamiętam, że mam bliskich, co nie zawrócą, kiedy grunt się stanie śliski i nie zostawią, gdy straty przekroczą zyski. Wszyscy za jednego, tak, jeden za wszystkich. Dzięki Bogu wszyscy wciąż dają radę. Dzięki Bogu miłość wciąż niszczy stratę. Dzięki Bogu dobro pokonuje zło. Dzięki Bogu, że jest zawsze obok ktoś mój. Jestem spokojny, bo pamiętam, że mam bliskich, co nie zawrócą, kiedy grunt się stanie śliski i nie zostawią, gdy straty przekroczą zyski. Wszyscy za jednego, tak, jeden za wszystkich.
Historie pisane na nowo.
Po krótkiej przerwie wrócimy jeszcze na konferencję historyczną do Paradyża. Mówiliśmy już o historii Kościoła i chrześcijaństwa na ziemi lubuskiej, a teraz o tym, czy dziedzictwo chrześcijańskie ziemi lubuskiej odpowiada wyzwaniom współczesnej Europy. Referat na ten temat wygłosił ksiądz dr Adrian Put. Oto jego fragmenty.
Do chrześcijańskiego dziedzictwa regionu położonego nad środkową Odrą zaliczyć można następujące elementy. Środki materialne w postaci licznych świątyń, kaplic i kapliczek, wystrój budynków sakralnych, paramentykę liturgiczną oraz obiekty kultu w postaci relikwii, obrazów czy rzeźb. Do środków niematerialnych zaliczyć możemy całą sferę kultury tego terenu, który miał i nadal zachowuje chrześcijańskie odniesienia i wartości. Każda z tych sfer niesie ze sobą określone wartości, które stały się częścią społeczeństwa zamieszkującego obszar Dolnej Warty i Środkowej Odry. Niniejsze przedłożenie spróbuje zatem odpowiedzieć na pytanie, czy tysiącletnie chrześcijańskie dziedzictwo ziemi lubuskiej może stanowić anons dla wyzwań, przed którymi stoi współczesna Europa. W tym dziedzictwie poprzednich pokoleń spróbujemy odszukać inspirację do podjęcia wyzwań, przed którymi stoi współczesna Europa. A wyzwań tych jest niemało. Od obserwowanego obecnie zjawiska wielkiej wędrówki ludów poprzez pytania o jedność istniejących współcześnie związków międzynarodowych w Europie, po zagadnienia tożsamości, bezpieczeństwa i wizji przyszłości, jak ma wyglądać Europa za 10, 20 czy też 50 lat. Co warto jeszcze zauważyć, współcześnie jesteśmy świadkami nie tylko przemian modelu kultury, ale wprost odejścia od dotychczasowego modelu cywilizacji chrześcijańskiej. To wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa. Czy i w tym przypadku historia okaże się nauczycielką życia? To właśnie stanie się przedmiotem tego przedłożenia. Za takim ujęciem przemawiały zarówno względy formalne, jak i materialne. Z całego bowiem bogactwa rzeczywistości składających się na dziedzictwo chrześcijańskie tych ziem należało wybrać te, które mają największe znaczenie lub odgrywały w przeszłości rolę znacznie wykraczającą poza obszar środkowego Nadodrza, szczególnie w tym kontekście europejskim. Pochylenie się nad dziedzictwem chrześcijańskim, rozwijanie go i przekazywanie następnym pokoleniom jest, co warto także podkreślić, działaniem wpisanym wprost w istotę naszego państwa. Chociażby w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy jesteśmy zobowiązani do przekazywania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku i dbania o kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Proszę Państwa, trzeba było z tego ponad tysiącletniego okresu dziejów wybrać takie wydarzenia, takie okoliczności, które niosą jakąś głębszą naukę, jakieś przesłanie dla całej Europy. Ziemia lubuska, obojętnie jakbyśmy ją definiowali, nigdy nie była jakimś bardzo szczególnym w dziejach Europy miejscem. Działy się tu ważne rzeczy, ale nie posiadała jakiegoś szczególnego metropolitalnego charakteru. Ale pewne wydarzenia, pewne miejsca, pewne zdarzenia mogą nieść ze sobą naukę dla całej Europy. Chcę zwrócić uwagę na pewien fakt. To, że pięciu braci przybywa, dwóch właściwie, Benedykt z Beneventu, Jan z Wenecji, przybywają tutaj na ten teren, to proszę Państwa, tysiąc lat temu ci mnisi przynieśli tutaj najwznioślejsze ideały Europy, jakie w tamtym czasie istniały. Oni przybywają z kręgu kultury w Rawennie, w Rzymie, w Pereum, a w tamtym czasie, tysiąc ponad lat temu, tam wykuwała się przecież idea Europy, którą niósł cesarz Otton III. wizja Europy zjednoczonej, wizja Europy, która jest Europą krajów, królestw zjednoczonych wspólnie, to jest ta wizja, którą miał cesarz Otton III, papież Sylwester II, który tam z nim współpracował, święty Wojciech, święty Romuald, to jest ówczesna elita intelektualna Europy tamtego okresu. Święty Benedykt z Beneventu, Jan z Wenecji, którzy przybywają tutaj w 1001 roku, do których dołączają później bracia Polacy, jest też oddany do posługi Krystyn, to są pierwsi nosiciele tych najwznioślejszych ideałów Europy. Germania, Galia, Romania, to Sklawonia, to miały być te tereny, które tworzyły współczesną wtedy Europę. Ona oczywiście nie została zrealizowana. Śmierć cesarza Ottona III, można powiedzieć, pokrzyżowała te plany. Następca Henryk II już ich nie podjął. Natomiast ojcowie założyciele współczesnej Europy bardzo często odwoływali się do tamtej wizji. Święty Benedykt z Beneventu, Jan z Wenecji, którzy przybywają tu na ten teren, przychodzą zatem do nas ówczesnej elity tamtego czasu, aby przenieść te najwznioślejsze wartości europejskie. Chociaż mieli być dla ewangelizacji terenu na zachód od Odry, mieli podjąć misję ewangelizacyjną, która została przerwana przez ich śmierć, to jednak nieśli ze sobą wartości ogromnie istotne. Co warto podkreślić, ten klasztor Erem, który został założony, tak jak jesteśmy w większości przekonani, w okolicach Międzyrzecza, miał się stać także pierwszym ośrodkiem kultury na tym terenie. Wiemy, że cesarz Otton i papież wyposażyli przybywających do Polski zakonników w potrzebne księgi liturgiczne. Ale wiemy także, że ten Erem miał być zbudowany, skonstruowany na wzór tego Eremu w Pereum, a ten ośrodek był znacznym ośrodkiem studiów filozoficznych w tamtym czasie. Dowiadujemy się chociażby tego faktu z żywota pięciu braci męczenników. Tutaj miał być stworzony też poważny ośrodek studiów filozofii chrześcijańskiej. A zatem początki chrześcijaństwa na ziemi lubuskiej to nie jakieś tam proste wydarzenia, ale samo jądro ówczesnej Europy i próba stworzenia tutaj bardzo silnego ośrodka myśli chrześcijańskiej, a także teologii. Teologii, która w zupełnie innym kontekście była wtedy, była troszeczkę inaczej pojmowana. Chodziło o teologię ewangelizacji, jak ewangelizować ludy, te tutaj, które były, czy wcześniejszymi metodami, którymi posługiwali się margrabiowie nadgraniczni, czy też być może w zupełnie inny sposób. Ośrodek w Międzyrzeczu w tamtym czasie był taką, można powiedzieć, niezwykłą perłą na tle ówczesnej Europy. Jeśli chodzi o własną diecezję, diecezję lubuską, tutaj warto podkreślić kolejną rzecz, kolejne wydarzenie. To była diecezja polska, założona dzięki staraniom Bolesława Krzywoustego. Dosyć szybko, po ponad 100 latach, odpadła od Polski, od księstw śląskich. Natomiast do samego końca pozostała w tej diecezji świadomość przynależności do polskiej prowincji kościelnej. Ostatni biskup lubuski przyjmuje święcenia biskupie od polskiego prymasa. Do samego końca ta wizja, ta myśl jest tutaj bardzo widoczna. To, co istotne, przez bardzo długi czas w badaniach historyków polskich i niemieckich istniały dosyć duże różnice, jeśli chodzi o pojmowanie i interpretację pewnych faktów dotyczących biskupstwa lubuskiego. To, co ważne z punktu widzenia współczesnej Europy, to to, że dzisiaj te stanowiska coraz częściej są wspólne. To, że w badaniach już nie tyle podkreśla się to, co dzieliło, to, co było dla nas różne, ale to, co łączyło, bo biskupstwo lubuskie ma bardzo wyraźne korzenie polskie, ale także było przecież rozwijane, było bardzo mocno rozwijane przez kościół niemiecki później. Pomimo różnych wątpliwości, pomimo różnych wydarzeń, które były trudne z punktu widzenia współczesnej historii, współczesnych badań, coraz częściej dąży się do jednak jakiegoś wspólnego poszukiwania. Kolejna rzecz, proszę Państwa, o której warto, myślę, wspomnieć, to życie zakonne i sławniejsze klasztory, które na tym terenie występowały. Można powiedzieć, nic nadzwyczajnego, bo przecież w każdej diecezji gdzieś jakieś tam życie klasztorne było, jakieś życie zakonne. Natomiast to, co myślę bardzo szczególnego dla ziemi lubuskiej, to to, że zachowując oczywiście pewne proporcje i zachowując chociażby proporcje dotyczącą wielkości, to była ta diecezja w prowincji polskiej kościelnej, która miała najwięcej rycerstwa, zakonów rycerskich. to tutaj, można powiedzieć, było najwięcej w przeliczeniu, właściwie zachowując pewne proporcje, templariuszy czy też później joanitów. To tutaj na tym terenie zachowały się pamiątki chociażby w Chwarsztanach. Dzisiaj to już nie jest nasza diecezja, ale ówczesna diecezja lubuska, czy w Sulęcinie, później joanici czy w Łagowie. To są te świadectwa pewnej ponadregionalnego znaczenia tych terenów. Kolejne bardzo ważne dziedzictwo dotyczące chrześcijaństwa na naszym terenie, proszę Państwa, związane jest z Rokitnem. Nie tylko dlatego, że jest to dzisiaj najważniejsze sanktuarium naszej diecezji, można powiedzieć największe na zachodzie Polski, ale dlatego, że jest to chociażby jedno z tych niewielu sanktuariów w Polsce, którym prawnie, w sensie kanonicznym, przysługuje tytuł Królowa Polski. Jest to związane z objawieniami z 14 sierpnia 1608 roku Włocha Janusza Mancinellego, włoskiego jezuity, który miał wizję, miał objawienie Matki Bożej trzykrotnie, gdzie ona zażądała od niego wprost, aby tytułował ją Królową Polski. Te informacje, one trafiają do ówczesnej Rzeczypospolitej, jest bardzo duży rezonans, natomiast na zachodzie Rzeczypospolitej, w Bledzewie, przechowywany jest obraz rodzinny, który dzisiaj nazywamy jako obraz Matki Bożej Rokitniańskiej, cierpliwie słuchającej, który jest darowany, jego kopia z białym orłem na piersi jest darowana bardzo wielu z miejscom kultu w Polsce. Jest to obraz, który w 1671 roku, kiedy przebywał w Warszawie, został bardzo mocno też wpisany w kulturę tych ziem. W tej myśli europejskiej musimy po raz kolejny pochylić się nad ogromną rolą i ogromną zasługą dla dialogu polsko-niemieckiego biskupa Wilhelma Pluty. W czasie, kiedy jeszcze mocno podkreślało się to, co nas dzieli, to, co było powodem jakichś tam konfliktów, to biskup Wilhelm Pluta, dzięki ogromnej znajomości chociażby języka niemieckiego i pewnej mentalności, był tym, który przerzucał te pierwsze mosty pojednania. Biskup Wilhelm Pluta jest jednym z takich tu, w naszym rozumieniu regionalnym, ale także i polskim, propagatorów autentycznego, prawdziwego pojednania pomiędzy narodami. Nie tylko jakichś tam pustych haseł, ale autentycznego pojednania, które było oparte na prawdzie, ale także życzliwości tym, co nas łączyło. Całe dziedzictwo chrześcijańskie ziemi lubuskiej może być swoistą wskazówką w poszukiwaniu dróg wyjścia z problemów i wyzwań, przed którymi stoi współczesna Europa. Do nich zaliczyć można uczestnictwo w jednej z najciekawszych wizji zjednoczonej Europy sprzed 1000 lat, doświadczenie wspólnej historii, która po latach podziału może łączyć, poczucie wspólnej tożsamości, które nie wyklucza innych, ale daje szansę na prawdziwy dialog, zjednoczenie wokół wartości religijnych, które pomaga tworzyć trwałe projekty i skutecznie zmieniać otaczającą rzeczywistość, to także doświadczenie w odbudowywaniu zniszczonych społecznie, kulturowo i religijnie obszarów, a także umiejętność przezwyciężania stereotypów i podjęcie prawdziwego dialogu pomiędzy Polakami i Niemcami. Chrześcijaństwo na ziemi lubuskiej, obecne od ponad 1000 lat, nigdy jednak nie wytworzyły się tu struktury, które by stanowiły punkt odniesienia dla innych regionów w Polsce czy w Niemczech. Jednak Kościół na tym obszarze posiada swoje własne, oryginalne doświadczenie dziejowe, które może być inspiracją dla wszystkich, którzy poszukują rozwiązania problemów i wyzwań, przed którymi stoi współcześnie cały europejski kontynent.
Ksiądz dr Adrian Put o wyzwaniach współczesnej Europy. To były obszerne fragmenty konferencji Chrześcijańskie Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej, którą zorganizowano w seminarium w Paradyżu w ramach regionalnych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Już za chwilę w audycji kolejne tematy.
Historie pisane na nowo.
A w drugiej części audycji o tragicznych rocznicach. W Kielcach uczczono ofiary pogromu z 1946 roku. Uroczystość odbyła się w 70. rocznicę zamordowania kilkudziesięciu kieleckich Żydów.
Uroczystość upamiętniająca tragedię kieleckich Żydów miała niezwykle symboliczny wymiar. W tym roku oprócz Kielczan, zamordowanych 70 lat temu żydowskich mieszkańców kamienicy przy ulicy Planty 7, uczcił prezydent Andrzej Duda. Podczas swojego wystąpienia mówił, że w znacznym stopniu odpowiedzialność za tamtą zbrodnię ponoszą ówczesne komunistyczne władze, które nie zrobiły nic, by zahamować antyżydowskie nastroje. Zarazem Andrzej Duda podkreślał, że nic nie usprawiedliwia tamtej masakry.
Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla antysemickiej zbrodni. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiej sytuacji, kiedy jeden człowiek podnosi rękę na drugiego bezbronnego, niewinnego. Ci, którzy tej zbrodni tu 4 lipca 1946 roku dokonali, przez ten czyn wykluczyli się z naszego społeczeństwa, z Rzeczypospolitej przyjaciół. Bo jak oni chcieliby spojrzeć w oczy tym wszystkim Polakom narodowości żydowskiej, którzy za Polskę, za naszą wolność zginęli.
W uroczystości wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców Kielc.
Współczuję tym rodzinom, które jeszcze żyją, że ich tu krewni zginęli.
Po prostu w hołdzie tym, którzy tu zginęli 70 lat temu. Ja tu jestem.
Popieramy to, że nie powinno było dojść do takiej sytuacji. Jesteśmy, żeby współczuć tym rodzinom.
To jest ponura karta historii tamtych czasów.
Zostali Kielczanie wrobieni i całe odium spadło na nas. Nawet jeżeli było kilkanaście osób, które brało to wina, była po stronie milicji, Urzędu Bezpieczeństwa.
Nie powinno to być. To była tylko prowokacja. Oni żyli z nami tutaj w Kielcach przez lata i wszystko było w porządku. Ale władzom nie podobały się te sprawy i dlatego było to, co było.
I faktycznie według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej hipoteza o prowokacji nie jest bez podstaw, mówi prezes IPN Łukasz Kamiński.
Funkcjonariusze ówczesnej władzy, zarówno milicjanci, żołnierze, jak i funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa odegrali w tym pogromie istotną rolę. Oni byli wśród tych pierwszych zabójców. Reakcja powołanych do tego sił porządkowych nastąpiła bardzo późno, przyczyniając się do zwiększenia liczby ofiar. Natomiast no, wciąż przedmiotem sporów historyków pozostaje, bo nie mamy tu żadnych rozstrzygających dokumentów, na ile to było po prostu zachowanie pewnej grupy ludzi, a na ile mamy tutaj do czynienia z jakimiś elementami prowokowania wydarzeń. To jest wciąż kwestia sporu i dopóki nie pojawią się dokumenty, które pomogą nam tą kwestię rozstrzygnąć, ta debata będzie wracać.
Ale nawet najbardziej precyzyjne ustalenia nie zmniejszą smutku, jaki wywołuje zbrodnia na kieleckich Żydach, mówi rabin Simcha Keller, przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce.
Każda tragedia każdego człowieka, niezależnie czy to jest Żyd, czy to nie jest Żyd, który zostaje zamordowany, bezbronny człowiek, kobieta, dziecko, mężczyzna, powodują w człowieku chyba naturalne odczucie pewnego rodzaju bólu, rozdarcia, jakiegoś takiego smutku. I to jest nieistotne, czy ja jestem Żydem, czy nie Żydem. W każdym człowieku śmierć tragiczna, szczególnie z rąk oprawców, chyba powinna tworzyć takiego rodzaju ból, poczucie tożsamości z tymi ludźmi.
A pamięć o pogromie kieleckim jest potrzebna po to, by już nigdy podobne rzeczy w Polsce się nie wydarzyły.
Wydarzyły się podobne rzeczy też wcześniej. 75 lat temu doszło do mordu na Żydach w miejscowości Jedwabne. Zginęło wówczas prawdopodobnie około 300 osób. Świadkiem tamtych wydarzeń był Eustachiusz Pieńkowski.
Było tutaj kilku takich złodziejaszków, taki to Kowrzeniecki, to taki był jawny złodziej, którzy go nie zabijacy nawet nie lubili i jego rodzinki, a i latali, to oni coś chcieli skorzystać przy tym, bo po prostu wiadomo, że jak Sonderkommando kazało zbierać, no to oni po prostu chodzili i zbierali tych Żydów.
Teraz zbrodnia w Jedwabnem okiem historyków. Piotr Gontarczyk z IPN wskazuje na potrzebę kolejnych badań o zbrodni. Według niego dotychczasowe publikacje o Jedwabnem należy traktować krytycznie. Historyk zaznacza, że chodzi przede wszystkim o książkę Jana Grossa Sąsiedzi, w której winą za mord obciążono Polaków.
Należałoby usiąść i solidnie materiały dotyczące Jedwabnego zanalizować, co wiemy na pewno, co jest tutaj prawdziwe, co jest niepewne, gdzie są znaki zapytania, a co jest ewidentnie nieprawdziwe, takiego bilansu i podsumowania pewnego intelektualnego szalbierstwa, jakim jest książka Jana Tomasza Grossa, nigdy nie było. A to trzeba zrobić, bo to jest książka niewiarygodna, przedstawiająca sprawę Jedwabnego w sposób z gruntu manipulatorski i fałszywy i to po prostu trzeba w końcu jakoś solidnie opisać.
Piotr Gontarczyk przekonuje, że sprawstwo kierownicze zbrodni w Jedwabnym należy przypisać Niemcom.
Nie ma wątpliwości, że jest to jedna z akcji takich typowych, oczyszczających, oczywiście oczyszczających w cudzysłowie, prowadzonych przez Einsatz grupę niemieckie władze bezpieczeństwa, które wciągały do tego typu działań antyżydowskich miejscową ludność, wykorzystując antysowieckie i antykomunistyczne nastroje po okupacji sowieckiej. Na pewno Niemcy pełnili tutaj rolę sprawczą, kierowniczą, przede wszystkim inspiratorską. Na pewno byli na miejscu zbrodni. Nie wiemy dokładnie, ilu Polaków i którzy wzięli udział w tych wydarzeniach, ale no tutaj udział Niemców jest absolutnie bezsporny.
Z kolei profesor Jan Żaryn, który badał sprawę, zwraca uwagę, że pojawia się coraz więcej relacji świadków tragicznych wydarzeń.
Dla mnie było szczególnie wstrząsające, gdy zobaczyłem tę relację świadka, 12-letniej wówczas dziewczyny, gdy okazało się, że po tym spaleniu ciał część tych osób jeszcze żyje. I Niemcy otoczyli dalej resztki tej stodoły, nie dopuszczali tam Polaków, którzy chcieli nieść im pomoc i czekali, aż ci półżywi ludzie zginą.
Jeszcze na chwilę Piotr Gontarczyk z IPN podkreśla, że dotychczasowe przerwane ekshumacje w Jedwabnym nie przyniosły fundamentalnych ustaleń. Jest zdanie, że to właśnie ekshumacje mogłyby w sposób bezsprawny rozstrzygnąć sprawę tego mordu. A dziś z kolei uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. Uczczono ofiary ludobójstwa, którego dopuścili się na Polakach ukraińscy nacjonaliści w 1943 roku. Jutro przypada 73. rocznica kulminacyjnej akcji ukraińskich nacjonalistów, którzy dokonali skoordynowanego ataku na 100 polskich miejscowości pod hasłem Śmierć Lachom. Tylko tego dnia zginęło 1500 osób. Badaczka zbrodni na Wołyniu Ewa Siemaszko przypomina, że u podstaw mordu na Polakach leżała zbrodnicza nacjonalistyczna polityka radykalnych środowisk na Ukrainie.
W imię stworzenia niepodległego państwa ukraińskiego, ale i jednoplemiennego, bez żadnych innych narodowości, a zwłaszcza bez Polaków, którzy byli na pierwszym miejscu do wymordowania. Polaków na Wołyniu mordowali Ukraińcy z organizacji ukraińskich nacjonalistów, z ukraińskiej powstańczej armii, z wiejskich bojówek nacjonalistycznych, a nawet i przez chłopów niezorganizowanych w żadnej formacji.
Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1943-45 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie zginęło około 100 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. To historie pisane na nowo, program, w którym przypominamy nieznane wydarzenia i relacjonujemy ważne rocznice. Przypominam, że czekamy na Państwa sugestie do kolejnych odcinków programu pod adresem mailowym historie@zachod.pl. Dziękujemy za te wszystkie głosy, które Państwo nadesłali po pierwszej audycji tydzień temu, gdy, przypomnę, przedstawiliśmy dokument poświęcony ucieczce samolotem z Polski do Szwecji w 1951 roku. Te Państwa sugestie staną się podstawą do tematów kolejnych audycji. Dodam jeszcze, że dziś muzycznie towarzyszyli nam Adam Tersa i Panny Wyklęte. Audycję przygotował Kamil Chybki, a całość zrealizował Karol Kasprowiak.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.